No, ja myślę, że Adrianowi stres nie pozwolił powiedzieć wszystkiego, co było i przeżył. Ale już minęło trochę czasu, odkąd Adrian chodził do liceum. I przez te wszystkie lata problemy. Najmniejszy kawałek mięsa kończył się wielkim problemem. Chcę zauważyć, czy zachęcić nas do tego, kiedy przychodzą problemy w naszym życiu. One są różne. Mamy problemy zdrowotne, mamy problemy duchowe, mamy problemy w rodzinach. Mamy problemy przed nawróceniem, mamy problemy po nawróceniu. Siostra, która ze Szwecji dzwoniła w tym tygodniu, mówiła, że właśnie po chrzcie w życiu jej męża zaczęły się dziać dziwne i trudne rzeczy i duchowo, i fizycznie. Ale to miejsce, do którego powinniśmy przychodzić, to jest Pan Jezus Chrystus. I bardzo się cieszyłem, kiedy Adrian przyszedł do Aleksandra z prośbą o modlitwę. Ci, którzy pamiętają Adriana, kiedy zaczął chodzić do szkoły, to był zupełnie inny Adrian. No dzisiaj może byśmy się tego po nim spodziewali, wtedy nie. Poza tym ta odpowiedź, którą otrzymał, czasami nam się tak wydaje, że jesteśmy trochę tak jak ten pan, który do Eliasza przyszedł, Naaman Syryjczyk. Ja myślałem, że coś takiego duchowego się wydarzy, takiego wzniosłego, że podniesie ręce, może położy na mnie, użyje nadprzyrodzonych słów. A on nawet nie wyszedł z tej swojej szopki, w której mieszkał. Niech idzie 7 razy się zanurzy. Przepraszam, w Jordanie? Niektórzy z nas widzieli Jordan, wiedzą, że to nie jest szczyt marzeń, zanurzyć się w Jordanie. I może Adrian był zdziwiony tym, co Aleksander powiedział, ale był posłuszny. Kiedyś Pan Bóg powiedział, posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. My nie rozumiemy może różnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. I Naaman nie rozumiał może od razu. Dobrze, że miał dobrych przyjaciół. Dobrze mieć dobrych przyjaciół. Dobrze być w dobrym zborze. Dobrze być w zborze, w którym pokierują cię we właściwą stronę, a nie w kuluarach zaczną cię podburzać. I Adrian był posłuszny. Jeden tekst chcę przeczytać w związku z tym. Z Księgi Joba. To jest końcówka Księgi Joba. W 42 rozdziale w wierszu 10 jest napisane tak. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. I uzdrowił Pan Adriana, kiedy Adrian usługiwał Kościołowi. Przyjechał na konferencję nie po to, żeby posłuchać słowa. To jest dobrze przyjechać i posłuchać słowa, ale podjął decyzję, że zrezygnuje z tego, co wszyscy lubimy. Pójdzie do kuchni i będzie tam pracował, żeby ci, którzy są na konferencji, mieli co jeść. I odmienił Pan los Joba wtedy, kiedy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I uzdrowił Pan Adriana wtedy, kiedy usługiwał Kościołowi. Usługiwanie Kościołowi jest czymś zbawiennym. Ludzie, którzy nigdy nie służyli, może nie mają pojęcia o tym, co mówię teraz, jeszcze mniej pojęcia mają o tym, co tracą, ale służba w Kościele jest częścią tego, od czego zaczęliśmy ten rok, czyli jeżeli chcesz przylgnąć do Boga, musisz przylgnąć do Słowa, musisz przylgnąć do służby. Jeżeli będziesz stał z boku, to za wiele lat wszyscy zobaczą, że dalej stoisz z boku. A twoje życie będzie smutne, suche, jeżeli w ogóle będziesz trwał przy Bogu. Piękna pieśń, którą jedna z pieśni, które śpiewaliśmy dzisiaj. I tak żałuję, że to nie Alina z Józiem śpiewali. Powinniście to we dwójkę tu wyjść do przodu i zaśpiewać. Postanowiłem i za Jezusem, a szczególnie kilka razy powtórzyć, nie wrócę już, nie wrócę już. Wiecie, my wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, jak ta pieśń powstała. To nie jest piosenka, która powstała przy ciepłej herbatce w biurze wieczorem. To jest pieśń, która napisana została w bardzo trudnym momencie życia tego autora. I na jego oczach zginęła jego żona, na jego oczach zginęły jego dzieci, ale w jego sercu było: już nie wrócę. I chcę, żebyśmy rozeszli się dzisiaj z tego miejsca, szczególnie ci, którzy będą się chrzcić, z taką myślą: już nie wrócę. Cokolwiek się będzie działo, już nie wrócę. No, niektórzy, ci, którzy żyli w głębokim, brudnym, śmierdzącym świecie, to jeszcze są bardziej zdeterminowani do tego, żeby nie wrócić. Ale ci, którzy nawrócili się, a nie mają za sobą na pozór tak strasznego życia, to czasami mają wrażenie, że jednak coś im umknęło, że coś, czegoś nie przeżyli w tym świecie. Chcę, żebyśmy wszyscy dzisiaj w sercu śpiewali, a szczególnie Alina i Józiu: już nie wrócę, już nie wrócę. I niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. I niech Boże Słowo nam w tym dopomoże. Piękny rozdział dzisiaj przeczytamy. Niezwykły rozdział Pisma Świętego. Pierwszy list do Tytusa, pierwszy rozdział listu do Tytusa. To krótki rozdział. W dzisiejszym Kościele jest tendencja do tego, żeby czytać mało, mówić krócej. Ale to nie jest dobra tendencja. Jeżeli chcemy śpiewać jeszcze za długie lata tą pieśń "już nie wrócę", to musimy być ugruntowani w Słowie. Musimy na Słowo mieć coraz więcej czasu. Musimy dla Słowa mieć coraz więcej serca i uchwycić się tego z powodów, o których też spróbujemy sobie dzisiaj coś powiedzieć. Paweł, sługa Boga, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Do Tytusa, prawowitego Syna, według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem, takich, którzy są nienaganni, którzy są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, którzy nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielić napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Wielu jest bowiem niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wież, powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej przyczyny karci ich surowo, aby ozdrowieli w wierze. Nie słuchali jej żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste. A dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalany jest zarówno ich umysł, jak i ich sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swoimi zapierają się Go. Bo to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Baśnie kontra zdrowa nauka. Baśnie? Baśnie w kościele? Myślę, że tu nikt baśni nie opowiada, nam się wydawało. A apostoł Paweł mówi, że w dziejach kościoła pojawiło się wielu takich pustych gadułów, którzy głoszą baśnie. Baśń to jedna z fantastycznych gatunków epickich, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, przynależy do folkloru. Dominują w niej elementy fantastyki, opowiada o siłach nadprzyrodzonych, cudownych zdarzeniach, nadnaturalnych postaciach, zjawiskach. To jest baśń. No, łatwo z czymś takim przejść do kościoła, bo kościół ma też te elementy rzeczy nadprzyrodzonych, duchowych, nie do końca po ludzku wytłumaczalnych. I kiedy to czytamy na pierwszy rzut oka, wydaje nam się to takie niemożliwe. Czy Kościół może do takiego czegoś dojść? No ja zawsze myślałem i gdzieś tam w sercu tak chcę myśleć, że nie może. A praktyka mówi, że może. To, co ostatnio głosi się w różnych wspólnotach, jest tak nieprawdopodobnie dalekie od Biblii, jest tak nieprawdopodobnie głupie i naiwne, że się wstydzę za tych ludzi i za to, co mówią. A oni mówią, że są Bożymi sługami, kaznodziejami słowa. A tak naprawdę to chyba każdy z nas wolałby Andersena posłuchać niż tych bredni, które głosi się w niektórych wspólnotach i nazywa się Bożym Słowem. Dlatego Paweł mówi do ciebie i do mnie, ale ty głoś to, co odpowiada zdrowej nauce. Bo my wszyscy głosimy, nie? Nie tylko mężczyźni głoszą. My wszyscy głosimy, może inaczej, wszyscy powinniśmy głosić na różne sposoby. Założyciel Armii Zbawienia kiedyś powiedział: idźmy, głośmy Ewangelia, jeżeli trzeba, to użyjmy też i słów. A więc my głosimy naszą postawą. Jak głosimy, trzeba iść zapytać naszych sąsiadów, co oni myślą na ten temat, kolegów pracy, koleżanki. Ale wszyscy powinniśmy głosić. Paweł mówi, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Co to znaczy, co odpowiada zdrowej nauce? Że jest też chora nauka. Jeżeli Biblia mówi, czy prowadzi nas, czy zachęca nas do zdrowej nauki, to znaczy, że też jest chora nauka. Że są czcze urojenia. Urojenia, dosłownie urojenia. Niektórzy uroili sobie takie bzdury, że naprawdę wstyd mówić o tym w kościele. Jedną z nich, taką prawie najnowszą, to w sobotę czy w piątek ktoś mi o tym mówił. Ja bym to powiedział, ale nie chcę, wstyd mi z kazalnicy o tym mówić. Paweł pisze list do Tymoteusza. Tymoteusz to do Tytusa. Tytus obok Tymoteusza, prawa ręka Pawła w jakimś czasie, to człowiek, który nas uczy tego, że można być młodym i gorliwym, że można być młodym i wierzącym, że nie trzeba czekać do starości, bo niektórzy to mieli taki pomysł. Ja tutaj się nawrócę, jak będę stary, użyję ile się da, a potem jak będę stary, niektórzy nawet mówią, 3 dni przed śmiercią się nawrócę. Głupie myślenie, bo kiedy to będzie? Kto ci powie, że jesteś 3 dni przed śmiercią? Tego z nas dzisiaj nikt nie wie, kto z nas jest 3 dni przed śmiercią. Ale Tytus i Tymoteusz uczą nas tego, że nie szkoda życia dla Bożego Królestwa. I oni obydwaj uczą nas tego, że szkoda życia dla tego świata. Szkoda życia, aby żyć w brudzie. Szkoda życia, żeby żyć w beznadziei. Szkoda życia, żeby żyć w strachu. Bo czasami, kiedy człowiek tak od Boga odchodzi, to dojdzie tak daleko, że już nie ma pomysłu na to, żeby wrócić. I znam takich ludzi. My wiemy, że kiedyś Henok poszedł na spacer z Panem Bogiem i doszedł tak daleko, że Pan Bóg powiedział: Henok, do mojego domu już jest bliżej niż do twojego, chodź do mojego. I Pan Bóg go zabrał. Biblia mówi, że Bóg zabrał Henocha. Ale są ludzie, którzy idą od Boga, idą tak daleko, że już nie mają pomysłu, żeby wrócić. Ale Tytus wybrał iść za Bogiem. Co ty wybierasz? Tytus postanowił przyłożyć rękę do pługa i się nie odwracać. Tytus nauczył się tego, że młody człowiek ma wiele energii, ma wiele chęci, ale widział, spędzając z Pawłem czas, że i doświadczenia brakuje, i wiedzy w niektórych sytuacjach, mądrości Bożej i ludzkiej, i trzymał się Pawła. Dobrze jest mieć kogo się uchwycić i przy kim rosnąć. Bo ludzie, którzy idą tak samopas, wiele razy muszą się ocknąć w jakiejś ślepej uliczce i wracać. Ale Tytus taki nie był. Tytus szedł tam, gdzie Paweł szedł. Tytus szedł tam, gdzie Paweł go posyłał. Tytus coraz bardziej wierzył w moc Słowa Bożego i uczył się wartości, które mają prawdziwy wpływ na ludzkie życie. W służbie poznania prawdy. Więc prawdę trzeba poznać. W dzisiejszym świecie jest tyle prawd, półprawd, a najwięcej nieprawd, że wielu się w tym pogubiło. A jeżeli ktoś dzisiaj jeszcze ma odwagę słuchać telewizji, to już w ogóle się pogubiło. Bo tych nieprawd, tak naprawdę po polsku musielibyśmy powiedzieć kłamstw, jest tak wiele, że ludzie żyją w strachu, w niewoli, niby w wolnym kraju, ale w niewoli, jakiej dawno nie było. A my mamy żyć w służbie poznania prawdy. Pismo Święte mówi, poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Wiecie, czasami ktoś, chyba tu u nas w zborze mówił takie świadectwo, dopiero w więzieniu stałem się naprawdę wolny. Wiecie, to jest jakby wbrew logice. W więzieniu, jeżeli ktoś był, ja byłem, to człowiek wie, że jest zamknięty. Że jeżeli ktoś się nad tobą nie zlituje, to stamtąd nie wyjdziesz. Nasza godzina czy dwie tam minęły i no, za pierwszym razem to byłem naiwny, szukałem klamki, ale nie znalazłem. Tylko czyjaś tam łaska, uprzejmość, cokolwiek spowodowało, że drzwi się przed nami pootwierały. I więzienie kojarzy nam się z czymś zamkniętym, a wolność kojarzy nam się z czymś otwartym. A brat składał świadectwo u nas i powiedział, dopiero w więzieniu stałem się naprawdę wolny. Poznacie prawdę, a prawda was uwolni. My mamy żyć w służbie prawdy. Dlatego, że dzisiaj prawdy w tym świecie jest coraz mniej, za mało, zdecydowanie za mało. A to, co podaje się jako prawdę, często nawet koło prawdy nie leżało. A my, jeżeli chcemy być naprawdę wolni, to tej prawdy potrzebujemy. W nadziei żywota wiecznego. I to jest zdanie do tych, którzy chrzczą się dzisiaj. W nadziei żywota wiecznego. Gdzie Biblia mówi, że jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, uwaga, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A mogłoby się wydawać, no jeżeli położyliśmy nadzieję w Chrystusie, no to już niektórzy kręcą się tylko wokół doczesności. I marzą, że przyszli do kościoła po to, żeby być zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni i bogaci. Tylko myślą o tym życiu. A to drugie, ono jest tak odległe, tak obce, tak nieznane, tak nienamacalne, że nawet nie myślą o nim. Jeśli tylko w tym życiu pokładasz nadzieję w Chrystusie, jesteś ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godzin. My nie myślimy o tym życiu, my nie żyjemy dla tego życia. My żyjemy w nadziei żywota wiecznego. A to, że idziemy do pracy, bo musimy jeść, bo musimy mieszkać, bo musimy jeździć, to jest częścią tego doczesnego życia. Ale nasze serce jest w Bożym Królestwie. Nasza nadzieja to żywot wieczny. W nadziei żywota wiecznego. Ale czy można mieć taką nadzieję? Na pewno można mieć taką nadzieję? Czy ktoś nam obiecuje gruszki na wierzbie? Ktoś ci kiedyś obiecywał gruszki na wierzbie i nie powiedział ci, że jest gwiazdka i ten cały drobny druk taki, którego nikt nie czyta. W nadziei żywota wiecznego, obiecanego przez znajomego, który był kaznodzieją i raz mówił tak, raz mówił siak, ale mam nadzieję, że tym razem mi się udało. Nikt nie reaguje. Mam nadzieję, że patrzycie w tekst. To jest niezwykłe, co tu jest napisane. To jest niezwykłe, co tu jest napisane. W nadziei żywota wiecznego, obiecanego przez prawdomównego Boga. To jest chyba najpiękniejszy tekst w całym tym rozdziale. Obiecanego przez prawdomównego Boga. Gdzie, ja nie wiem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kiedy co Pan Bóg mówił przed wiekami, milionami, bilionami lat, nic to dla nas nie znaczy. Dla nas miliony, biliony, tryliony to tylko są zera, których nie jesteśmy w stanie policzyć. Ale jeżeli Pan Bóg powiedział coś kiedykolwiek, to nie ma znaczenia, ile wieków, ile pokoleń, ile milionów lat minęło. Jeżeli Pan Bóg powiedział, umiłowałem cię miłością wieczną. A ty mówisz, mnie nikt nie kocha. To musisz wiedzieć, że to jest kłamstwo. Wiesz, kto ci to powiedział? Te potrzebne przy Twoim sercu, że Cię nikt nie kochał, wiesz skąd Cię wzięły? Z piekła. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Bóg powiedział i tego nie zmieni żadna wieczność. Umiłowałem Cię miłością wieczną. Bóg jest prawdomówny. Jeżeli obiecał Ci coś, kiedy się nawracałeś, jeżeli dał Ci prorocze słowo, a już minęło 30 lat i Ty nie wiesz, co z tym zrobić. A to było to na pewno słowo od Boga? Czy to tylko stary Abraham miał taki dylemat? Pamiętacie Zachariasza i Elżbietę? Niezwykli ludzie. Boży ludzie. Boży kapłan. Sługa Boży. No, Heli też był kapłanem. Synowie Heliego też byli kapłanami, nie? I co z tego? Ale Zachariasz to nie jak synowie Heliego. Zachariasz w tym trudnym dla Izraela okresie mówi się, że ta jedna kartka, która jest w naszych Bibliach między Starym i Nowym Testamentem, to 400 lat. No dla nas 400 lat to brzmi jak wieczność, nie? Nikt z nas nie ma pojęcia o tym, co to jest 400 lat. I to jest 400 lat Bożego milczenia. I wydawałoby się, że za te 400 lat to ludzie już odejdą tak daleko od Boga, że już nikt nie będzie pamiętał, że ktoś taki w ogóle był we wszechświecie. I otwieramy Ewangelię. Tam przychodzi stary Zachariasz. Wokół niego mnóstwo ludzi. Jedni stoją, jedni klęczą, jedni mają ręce złożone, inni mają podniesione. I jak dług Zachariasz jest w świątyni, to oni wołają do Boga. Boże, prowadź go, bądź z nim, zachowaj go. Oni wiedzieli, że on może nie wyjść z tej świątyni. A on szedł złożyć Bogu ofiarę i to, temu, co tam się działo, towarzyszyła nieprawdopodobna bojaźń Boża. A nam się wydaje, że to tylko 400 lat Bożego milczenia. Wszedł Zachariasz do świątyni, zaczyna się modlić. Boże, lubiłem Cię, kiedy się nawracałem. Mama dobre rzeczy mówiła o Tobie. Postanowiłem więc iść za Tobą. Dałeś wiele obietnic. Proście, a będzie Wam dano. Pamiętasz w ogóle naszą modlitwę z Elżbietą, którą przez tyle lat zanosiliśmy do Ciebie, a Ty byłeś daleki i głuchy. Teraz jestem stary. Ja nie wiem, czy jeszcze mam dalej śpiewać tą pieśń. Nie wrócę już, nie wrócę już. Znaleźliście tą moją dzisiejszą historię w jakiejś Ewangelii? Tego nie ma. Zachariasz nie jest rozgoryczony. Kiedy Zachariasz się nawrócił, to mama powiedziała do niego: Zachariasz, pamiętaj, każdą modlitwę zakończ, ale bądź wola Twoja tak jak w niebie, bo ona jest najlepsza. I Zachariasz z Elżbietą modlili się: Panie Jezu, daj nam potomstwo. To jest fajne dla młodego małżeństwa mieć dziecko. Dzisiaj nie wszyscy tak myślą. Cywilizacja, w której żyjemy, to cywilizacja śmierci. Mówi się nam, że zwierzęta mają żyć do naturalnej śmierci, ale dzieci mamy prawo zabić w każdym momencie, kiedy matka podejmie taką decyzję. Cywilizacja śmierci. Świat, który stoi na głowie i niczego nie rozumie. Ale Zachariasz z Elżbietą nauczyli się modlić: bądź wola Twoja tak jak w niebie. I oni nie mają potomstwa. Elżbieta wie, że dla Żydówki to hańba nie mieć dzieci. Być bezdzietną to być napiętnowaną. Być bezdzietną to być tą, o której mówi się za plecami. Ciekawe, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się ślepym urodził? A Pan Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice. I ci wszyscy, którzy palcami pokazywali na Elżbietę, powinni byli wyjść przed kazaniem do świadectwa i powinni byli pokutować z tego, co robili. Bo oni pokazywali ją palcem, ale ona nie była bezdzietna. Ona tam już od wieczności miała to dziecko, które miało się urodzić. Niezwykłe dziecko. Sam Pan Jezus powiedział, nie ma z tych, którzy z niewiast się rodzą, większego niż Jan Chrzciciel. Ale to się mogło wydarzyć, bo Zachariasz był wierny, bo Elżbieta była wierna, bo bez względu na to, na co patrzyły ich oczy i czego nie rozumieli, oni wchodzili w służbę, robili to, co mieli do zrobienia, a Pan Bóg błogosławił. I cieszę się, że Adrian przyłożył rękę do służby. Że dzisiaj dla chwały Pana Jezusa Bóg powiedzieć, modliliśmy się, a Pan Bóg wysłuchał. Ale my musimy pamiętać o tym. Mnie tego w podstawówce nauczyli. Nie ma skutków bez przyczyny. To są wszystko zależności w naszym życiu. Jeżeli cały tydzień żyjesz, jakby Boga nie było, jeżeli przez cały tydzień nie weźmiesz do ręki Pisma Świętego, jeżeli nie pamiętasz o tym, żeby pomodlić się rano, w południe, wieczorem, tak naprawdę. Gdzie ta siostra, która ze Szwecji dzwoniła, powiedziała, ja się modlę od rana do wieczora. Pan Bóg doprowadził mnie do takiego miejsca, że idę, siedzę, jadę, pracuję, a moja dusza i serce ciągle się modli i woła do Boga żywego. Nadziei żywota wiecznego przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Ja chciałem o tym powiedzieć, żebyśmy na tego prawdomównego Boga patrzyli, żebyśmy uchwycili się słowa jak kotwicy duszy, żebyśmy nie patrzyli tak jak Zachariasz i Elżbieta nauczyli się nie patrzeć na to, co widzą oczy. I tego też musiał się nauczyć Abraham i jego żona. Nie patrzeć na to, co widzą oczy, bo co widziały oczy? Obumarłe łono Sary. To widziały oczy i wszyscy wiedzieli, wszyscy ludzie na tej ziemi wiedzieli, że to się nie może wydarzyć. Tak jak Pan Jezus powiedział do siostry Łazarza, tylko ufaj. No, ja wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznych, przy zmartwychwstaniu sprawiedliwy. Ufaj. To się jeden raz wydarzyło w dziejach ludzkości, że ktoś, kto już był rozłożony, został wskrzeszony z martwych. Ale to się wydarzyło. A więc ta nadzieja żywota wiecznego, ona nam przyświeca, ona ma przyświecać. Ona ma nam przyświecać, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy zastanawiamy się, czy coś się dzieje w kościele, czy przyłożyć do tego rękę, czy nie, bo tak właściwie to nie mam czasu, a tak w ogóle to średnio się czuję, boli mnie żołądek i wszystko mnie boli i w ogóle jestem niewyspany. Jest tylu innych, no przede wszystkim to jest tylu innych, nie? Oni jeszcze nigdy nie robili, mogą oni. Ale Tytus tak nie mówi. Zachariasz tak nie powiedział. Elżbieta tak nie powiedziała. Tytus tak nie mówi. A Paweł mówi, zostawiłem cię na Krecie, A Tytus może powiedział w sercu to, co ja kiedyś tam powiedziałem dawno temu. Jak mi zaproponowano, żeby jechać do jakiegoś miasta i zakładać zbór i pytali, czy to ma dla mnie znaczenia, do jakiego miasta, to głośno powiedziałem, nie ma znaczenia, a w sercu powiedziałem, nie ma znaczenia, byle nie do Częstochowy. No i powiedzieli za kilka minut, to pojedziesz do Częstochowy. I tak myślę, że podobnie było z Tytusem, nie? On tak głośno powiedział to, co Paweł słyszał, a w sercu powiedział, no byle nie na Kretę, nie? Wiecie, czemu nie na Kretę? No dzisiaj to wszyscy marzą, żeby na Kretę, nie? Bo tam turystyka i te rzeczy. Ale to było w tamtych czasach dziwne miejsce. Wiecie, że pierwszy rozdział Tytusa mówi nam o tym, że ewolucja nie istnieje? Paweł, kiedy mówi Tytusowi, że zostawia go na Krecie i co tam jest do zrobienia, nie wiem, czy w ogóle dojdziemy do tego, co tam jest do zrobienia, powiedział tak, no to ja już to przedtem mówiłem, wielu jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza wśród tych, którzy są obrzezani, czyli wśród tych, którzy głoszą, no tak, Pan Jezus, trzeba się nawrócić, ochrzcić, ale trzeba jeszcze no, sabatu przestrzegać, obrzezać się, jeszcze parę innych, wieprzowiny nie jeść, jeszcze paru innych rzeczy. Tym trzeba zatkać usta, a potem Paweł mówi tak, ich własny wieszcz dawno temu powiedział, Kreteńczycy, wieczni kłamcy, albo zawsze ugarze w warszawskim tłumaczeniu. Wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Epimenides z Knossos powiedział te słowa, jak myślicie, ile wcześniej? Miesiąc? Rok? 50 lat? 100 lat? 600 lat! Zobaczcie, 600 lat minęło, a ci ludzie są tacy sami. Lenie, kłamcy, bydło po prostu. Straszna opinia. Ciężko mi to nawet przez gardło przechodzi, żeby tak o ludziach mówić. No ale jeżeli Paweł miał odwagę, to też mam. I wiecie, co Paweł dodaje? No niestety to jest prawda. Ci ludzie tacy są. I minęło 600 lat. I uwaga. Ci ludzie dalej tacy są. Tamci umarli, ale ci kolejni wyssali to z mlekiem matki. Wiecie, że my, każdy naród ma jakąś swoją przypadłość, jakieś swoje cechy narodowe. Kiedy kiedyś, dawno temu przyjechał Billy Graham do Polski, to żeby tak dobrze zacząć, to chwalił ducha narodu polskiego. No naród polski, jak już się do czegoś zmobilizuje, to się zmobilizuje, nie? Myśmy walczyli. Są narody, które nawet o swój kraj nie walczyły. Wiecie, dlaczego Praga nigdy nie wyglądała tak jak Warszawa? Nie chcę tego powiedzieć, bo nie wiem, kto w Czechach nas słucha. Ale Polacy walczyli o Polskę. Polacy walczyli we Włoszech. Polacy walczyli o Wielką Brytanię. Polacy walczyli kiedyś w Stanach. Polacy, jak już ten nasz duch się zapali, to się zapali. I mijają lata. I Czesi są, jacy są. Brytyjczycy są, jacy są. Tacy niekontynentalni, czyli tacy, my byśmy powiedzieli NO. A Kreteńczycy są, jacy są. Kłamcy, śmierdzące lenie. I Paweł ma odwagę dodać, czy powtórzyć po ich wieszczu, bydło po prostu. I minęło 600 lat i nic się nie zmieniło. Więc nie ma ewolucji. Gdyby była, to oni by się chociaż trochę zmienili, bo ewolucja uczy nas tego, że wszystko staje się coraz lepsze. My mamy wrażenie, szczególnie patrząc na swoje auta, że wszystko czasem staje się coraz gorsze. A Biblia mówi, że cała ta nasza planeta pewnego dnia jak zwój zostanie zwinięta i w ogień wrzucona. I zobaczcie, to czego ewolucja, mam nadzieję, że widać cudzysłów, nie zrobiła przez 600 lat, to Paweł chce zrobić w jednym pokoleniu? No nie Paweł chce, będąc narzędziem w ręku prawdomównego Boga. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo nie przeminie. I dlatego Paweł mówi do Tytusa, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Wiecie, co może zmienić Kreteńczyków i Polaków i wszystkie nacje tego świata? Słowo. Biblia mówi, że bez słowa nic nie powstało z tego, co powstało. Jeżeli ludzie nie czytają Pisma Świętego, nic się nie stanie. Dzisiejsze kościoły chlubią się tym, że czytają coraz krótsze teksty, że mają coraz krótsze kazania, bo ludzie nie przychodzą do kościoła po to, żeby ich męczyć. Wiecie, bez słowa nic się nie wydarzy z tego, co ma się wydarzyć. Może minąć nie tylko 600 lat, jak w tym przypadku, może minąć 1600 lat i jeszcze więcej. I bez słowa nic się nie wydarzy z tego, co się wydarzy. Jeżeli żyjesz słowem, to zobaczysz, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam na wieki, że w tysiącu zborów cię mogą powiedzieć, że cuda przeminęły, że dary Ducha Świętego przeminęły, a ty w życiu widzisz, że nie przeminęły, że ludzie są zbawiani, że ludzie są uzdrawiani, że ludzie mają dary Ducha Świętego i budują Boże Królestwo. I z takiej małej wsi, o której może 20 lat temu na świecie nikt nic nie wiedział, Ewangelia zbawienia dociera i pomaga jednej rodzinie, drugiej rodzinie, dziesiątej rodzinie, setnej rodzinie. I tak jak w środę powiedzieliśmy, aż po krańce świata. To jest nasze powołanie. I my możemy powiedzieć, ale co my możemy? No my nic nie możemy, ale Jezus Chrystus z wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Jeżeli my będziemy powtarzać słowa prawdomównego Boga, to rzeczy będą się działy. Ludzie będą lgnąć do kościoła. My coraz częściej słyszymy o tym, że ludzie raczej odchodzą. Ten się boi, tamten się zgorszył, trzeci jeszcze coś innego. A u nas coraz częściej ludzie mówią, że no, żyjemy sobie jak u Pana Boga za piecem. I o to chodzi. Myśmy wczoraj chyba mówili o tym, to jest chwilami prawie jak w niebie. Tu ktoś śpiewa, tam ktoś je dobrą kolację, w innym miejscu jeszcze ktoś się cieszy, a w innym jeszcze ktoś się modli. Takie małe niebo. Bo Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. To nie jest tak, że Pan Bóg dzisiaj skąpi tego, co mieli w pierwszym kościele. Ale bez słowa nic nie powstało, z tego powstało i nic nie powstanie. I dlatego my musimy stanąć na gruncie słowa. My musimy eliminować pustych gadów, którym przyświeca, wiecie co? To, o czym w środę Pan Bóg do nas mówił. Chęć łatwego zysku, lekkie życie, z pobożności czerpać zyski. Dwa tygodnie temu Tomasz Chyłka mówił on u nas, że my mamy budować złota, ze złota, srebra i drogich kamieni. Co to jest? To jest to, co kupujesz, a kosztuje cię wiele. Musisz naprawdę ciężko się napracować, a potem to złoto kupić, a potem z niego budować. A nie pogadać, napisać, raczej 1000 listów wysłać niż godzinę przepracować. Tego nas Pismo Święte nie uczy. Pismo Święte uczy nas takich postaw, jak miał Paweł, takich postaw, jak miał Tytus. Tytus nie powiedział, ja nie pójdę na Kretę. Ty wiesz, że tam są ludzie. Poza tym, kto mnie będzie słuchał? Jestem ciągle za młody. A Paweł mówi i do niego, i do Tymoteusza: niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale, to nielubiane ale, ciągle warunki w Biblii. I nie będzie cię lekceważył, ale musisz właściwą postawę zachować. Musisz być prawdomówny, bo kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Musi wszystko być na gruncie słowa. Kościół musi być czysty, Kościół musi być święty. Kościół nie może być plotkawy, bo ci wszyscy puści gadułowie, którzy niczego nie wnoszą, a tylko wszystko burzą. Oni poniosą swoje konsekwencje, ale Kościół cierpi. I dlatego, jeżeli tacy zbliżają się do ciebie, to trzeba gonić. Kościół musi być czysty, święty, bez skazy, bez zmarszczki. Święty i niepokalany. A jak to mamy sprawdzić? Czy ludzie tacy są? Gdzieś to widać w jakiś sposób? Kończy się pierwszy rozdział tak. Utrzymują, że znają Boga. Wiecie, co to znaczy utrzymują? Twierdzą, mówią nam, przekonują nas, że znają Boga, ale uczynkami swoimi. No, bracie, z tymi uczynkami to znowu przesadziłeś. Już kiedyś to przerabialiśmy w tym zborze parę razy. Podchodzili do mnie i mówili: ale czemu ty ciągle o tych uczynkach? Przecież my nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Biblia mówi, że z uczynków ciała nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tak? Rzeczywiście Biblia tak mówi. I w tym samym miejscu dodaje, że jesteśmy zbawieni dla dobrych uczynków, abyśmy w nich z nimi się spotkali, zobaczyli, abyśmy w nich chodzili. Chodzili od rana do wieczora. Mamy chodzić w dobrych uczynkach, żyć w dobrych uczynkach. Dobre uczynki są sprawdzianem twojego zbawienia. Nie masz dobrych uczynków, nie jesteś zbawiony. To co, głosisz zbawienie z uczynków? Nie, nie głoszę, nigdy nie głosiłem zbawienia z uczynków. Ale jeżeli nie masz dobrych uczynków, Biblia mówi, że jak staniemy przed tronem Bożym i księgi zostaną otwarte, to wiecie, na podstawie czego ludzie będą sądzeni? Na podstawie uczynków. Będzie czytane wszystko, co zgodnie z ich uczynkami zostało zapisane w księgach. Na początku objawienia Jana jest napisane, nie w pierwszym rozdziale, list do zboru w Efezie, Smyrnie, Laodycei, jeszcze kilka innych. Znam uczynki twoje. Drugi list. Znam uczynki twoje. Trzeci list. Znam uczynki twoje. Czwarty list. Znam uczynki twoje. Gdzie nasze uczynki są ważne dla Boga. Wiecie dlaczego? Bo one pokazują, czy jesteśmy zbawieni. To jest jedyne, czy najbardziej widoczne świadectwo tego, że jesteśmy zbawieni. Uczynki to owoc naszego zbawienia. A wiecie, w czym Ojciec w niebie jest uwielbiony? W owocu. W tym będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc przyniesiecie, czyli mnóstwo dobrych uczynków. No ale ja bym chętnie, tylko że no, niebo jest tak daleko, jak się modlę, to modlitwa idzie do sufitu. Modliłem się o dziecko 30 lat temu albo 40 lat temu, się nie urodziło. Zachariasz w swoim czasie. Największy z proroków. Ufaj i wierz. Panie Jezu, ale to się już nie może wydarzyć. Wszystko jest możliwe wierzącemu. Biblia mówi, wszystko jest możliwe wierzącemu. Właśnie kontra zdrowa nauka. Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale wybierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho chce. No, obawiam się, że na pewno ucho do nas nie połechtało dzisiaj, ale taki nie był nasz cel. Nasz cel to był taki, bo czytaliśmy list do Tytusa, a kazanie było do Aliny i Józia. Mówiliśmy o tych rzeczach, żeby wam pomogło to, żebyście mogli śpiewać dzisiaj, za rok i zawsze. Nie wrócę już. Nie wrócę już. I niech wam Bóg w tym dopomoże. Amen.